Kontynuujemy drugi werset. Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. I dzisiaj skupiamy się na tym: święć się imię Twoje. No, modlimy się, znaczy to, bo ludzie się modlą, używając tych słów, tej modlitwy, no i po prostu można powiedzieć, przelatują, to jak z Mateuszem się wieczorem modlimy, to on, aby jak najszybciej, prawda? Na czas, żeby to powiedzieć. Więc nie o to chodzi. Więc ponieważ tak przelatujemy, to się nie zastanawiamy, nie wnikamy, nie wchodzimy głębiej w to, co ta modlitwa mówi. I dzisiaj właśnie spowalniamy, tak, zatrzymujemy się, żeby zastanowić się głębiej, o co chodzi w tym: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Więc w modlitwie pańskiej, tej przykładowej modlitwie, jakiej Pan Jezus użył, żeby nauczyć swoich uczniów modlić się, jest 6 różnych petycji, próśb. Te prośby możemy podzielić na 2 grupy. Tak? Pierwsza z nich zawiera 3 prośby, które są, można powiedzieć, związane z osobą Boga, z Jego imieniem, królestwem oraz wolą. Druga grupa zawiera kolejne 3 prośby, ale są to prośby związane z osobą, która się modli. Jest tu prośba o zaopatrzenie, o przebaczenie grzechów oraz o pomoc w walce z pokusami. Więc dzisiaj święć się imię Twoje. Więc niby proste, ale w związku z tym, że przelatujemy szybko, to nie zastanawiamy się, co to znaczy. Poza tym te słowa, niektóre tutaj użyte, no to są słowa, które były używane dawno temu, ale zostały zachowane właśnie w tym języku modlitwy. Więc nie za bardzo można je zrozumieć. O co to jest święcić się? Tak, niech się święci Twoje imię, prawda? Więc najpierw rozłożymy sobie to na części, ten fragment, a później, jak już będziemy wiedzieć, o co chodzi, to złożymy z powrotem i zobaczymy, co nam to mówi odnośnie tej pierwszej petycji, czy też pierwszej prośby. Więc zajmiemy się prostszymi rzeczami, tak, od prostszych do trudniejszych. Zajmiemy się na początek imieniem Boga. Tekst mówi: święć się imię Twoje. Ale pytanie, no, naturalnie, jakie się pojawia, to: ale o jakie imię chodzi? O jakie imię chodzi? Jakie jest imię Boga, które mamy święcić? I 2 tygodnie temu mówiliśmy o różnych imionach Boga, że w Piśmie Świętym pojawiają się imiona Boga, które w jakimś stopniu odkrywają przed nami to, jaki Bóg jest. Czyli odkrywają przed nami charakter Boga. Jednym z takich najczęściej używanych imion w Starym Testamencie było, czy jest, Jahwe, albo Jehowa, czy tetragrammaton, JHWH, które w naszym języku jest tłumaczone jako Pan, a w tych nowszych tłumaczeniach jest ono tłumaczone, pisane jako Pan przez wszystkie, tyle że wszystkie litery są duże. Tak? I wtedy jest to rozróżnienie, jest tłumaczenie Pan, gdzie jest pierwsza litera tylko duża, i rozróżnienie, gdzie Pan są wszystkie litery duże, Pan, gdzie wszystkie litery są duże, to jest Jahwe w oryginale, a tam, gdzie jest na przykład Pan, pierwsza literka tylko jest duża, no to może być Adonaj na przykład. Więc różne imiona, tak już wymieniłem, Adonaj, Elohim, mówiliśmy, co one znaczą. W Nowym Testamencie mamy takie imiona jak na przykład Ojciec, tak, to jest imię Boga. Ale z drugiej strony, więc mamy różne imiona, ale z drugiej strony powiedzieliśmy, że tak naprawdę to Bóg nie ma żadnego imienia, ponieważ nie ma takiego imienia, które w pełni oddawałoby to, kim i jaki jest Bóg. Czyli Bóg ma wiele imion z jednej strony, mówimy oczywiście o tych biblijnych imionach, ale z drugiej strony no nie ma takiego imienia, które w sposób całkowity mogłoby oddać to, kim Bóg jest i jaki jest. Więc nie ma żadnego imienia. Ale to nie wszystko. To nie wszystko, ponieważ oprócz konkretnych imion użytych w Piśmie Świętym pojawia się takie określenie imię Boże w liczbie pojedynczej. Na przykład mamy przykazanie dekalogu: nie nadużywaj imienia Pana Boga Twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Czy też w Ewangelii Jana Jezus w 17 rozdziale, 6 wersecie mówi: objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Jakie imię objawił Jezus? Tak, świadkowie Jehowy, oni wiedzą, jakie imię. Tak, oni wiedzą dokładnie, jakie imię. Czy też no, w końcu mamy naszą modlitwę, tak? Niech będzie uświęcone imię Twoje, czy święć się imię Twoje, ale o jakie konkretnie imię chodzi? Czy w ogóle chodzi o jakieś konkretne imię? A może o żadne imię, konkretne imię tutaj nie chodzi, tak? I odpowiedź znajdujemy, przynajmniej ja znajduję taką odpowiedź, w Dziejach Apostolskich, 4 rozdział, 12 werset. Otwórzmy sobie tam, na tym tekście. Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 12 werset. Dobrze jest czasami mieć tekst przed oczami. Niestety nie mam tego tutaj wyświetlonego. Jest napisane. Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 12 werset. Tam są Nowe Testamenty na tym, jakbyś chciała, Jola. O, to. Więc Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 12 werset jest napisane: i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Więc Piotr mówi, że zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. I mówi, że nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Więc w pierwszej części mówi nam, że człowiek jest zbawiony przez konkretną osobę, a w drugiej części tego wersetu Piotr mówi nam, że jest zbawiony przez jedno konkretne imię. I oba stwierdzenia są prawdziwe. Tak? Oba stwierdzenia są prawdziwe. Dlaczego? Ponieważ imię jest równoznaczne z osobą. Imię jest równoznaczne z osobą. Dzisiaj w naszej kulturze tego nie ma. W naszej kulturze imię to po prostu dźwięki, które nie są przypisane do jakiejś konkretnej osoby. Ale w tamtej kulturze imię miało znaczenie. Imię było ważne, ponieważ imię w jakiś sposób okazywało charakter tej osoby. Tak, na przykład, kiedy Bóg powołał Abrahama, to w pewnym momencie zmienił mu imię na Abraham, ojciec wielu narodów, ponieważ imię ma znaczenie. Jezus, znaczy Syn Boży, kiedy się narodził, też otrzymał specjalne imię, które odzwierciedlało charakter Jego przyjścia. Jezus. Tak? Pan zbawia. Pan jest zbawieniem. Więc imię było bardzo ważne. Imię, można powiedzieć, było zamiennikiem słowa osoba. To były te same rzeczy. Więc imię w tamtej kulturze było bardzo mocno powiązane z osobą. Imię było ważne. W Jana 2,23 jest napisane o Jezusie: a gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy, o przepraszam, to nie jest 2,23, w 12,23 bodajże. Nie, to nie 12, nie pamiętam. W każdym bądź razie jest napisane: a gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, których dokonywał. A może i 2,23. Tak, dobrze. A gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, których dokonywał. Ten fragment mówi nam, że ludzie uwierzyli w imię Jego, czyli w imię Jezus. Czy to znaczy, że uwierzyli, że dźwięk wypowiadanego imienia ma cudowne właściwości, że poprzez wypowiedzenie tego imienia, w jaki sposób tego dźwięku ich grzechy zostaną przebaczone? Nie. Oni uwierzyli w osobę Jezusa Chrystusa. Imię w tym kontekście to osoba Jezusa Chrystusa, w którego oni uwierzyli, widząc cuda, których dokonywał. Zatem kiedy jest mowa o imieniu Bożym, to nie ma tu, to nie chodzi o jakieś konkretne imię, ale chodzi o osobę Boga razem z całym objawieniem, jakie mamy w Biblii, dotyczącym Jego osoby, Jego chwały, Jego majestatu. Mówić o imieniu Boga to inaczej mówić o osobie Boga. Święcić imię Boże znaczy święcić osobę Boga, mając na uwadze to wszystko, co o Bogu mówi Pismo Święte, czyli mając na uwadze to wszystko, kim i jaki jest Bóg. Więc imię Boże, tak, użyte w liczbie pojedynczej, określenie imię Boże, nie wskazuje na żadne konkretne imię. Ono po prostu jest zamiennikiem, można powiedzieć, słowa osoba Boga. Imię to inaczej osoba. Więc wiemy, co się kryje pod wyrażeniem imię Boże. To teraz trzeba się zastanowić, co znaczy święć się. Greckie słowo, czy czasownik, który został tutaj użyty, oznacza między innymi oddzielenie od rzeczy nieczystych i dedykowanie ich Bogu. Konsekrowanie rzeczy Bogu, dedykowanie ludzi Bogu, oczyszczenie przez ofiarę, oczyszczenie wewnętrzne poprzez odnowienie duszy. Ale jakbyśmy się zastanowili, to żadne z tych znaczeń nie pasuje do tego kontekstu. No bo jak można oddzielić imię Boga dla Boga? Nie można, nie ma sensu, prawda? Nie ma sensu, ale jest jeszcze jedno znaczenie, które oznacza święcić, znaczy być godnym czci lub święcić w naszym języku. Więc to chyba bardziej pasuje do naszego kontekstu. I wielki słownik języka polskiego, Doroszowskiego, mówi nam, że słowo święcić się jest takim dawniej używanym słowem, jest używane wyłącznie w zwrotach modlitewnych. Oznacza być błogosławionym, być szanowanym, poważanym, otoczonym czcią. I oczywiście słowniki są pomocne, ale to, co nas interesuje, to jak to słowo jest używane w Biblii. Tak? Jak Biblia używa tego słowa, tego czasownika. I mamy taką historię, która myślę, że bardzo dobrze oddaje, o co chodzi w tym słowie święcić imię Boże, święcić imię Boże. W 5 Księdze Mojżeszowej, 32 rozdziale, wersety 48-52, jest opisana historia tego, jak Bóg przemówił do Mojżesza i nakazał mu udać się na górę Nebo, aby z oddali zobaczył krainę Kanaanu, do której Mojżesz miał nie wejść z powodu grzechu, jaki uczynił. Bóg kazał mu wejść na górę, żeby zobaczył ziemię z daleka, którą Bóg dał Izraelitom, a potem Mojżesz miał umrzeć. Więc i w 51 wersecie Bóg mówi: dopuściliście się bowiem grzechu przeciw mnie pośród synów Izraela u wód Meriba pod Kadesz na pustyni Synajskiej i nie oddaliście mi czci pośród synów Izraela. Dopuściliście się bowiem grzechu przeciw mnie pośród synów Izraela u wód Meriba pod Kadesz na pustyni Synajskiej i nie oddaliście mi czci pośród synów Izraela. Dosłowne tłumaczenie wyrażenia nie oddaliście mi czci jest, że nie uświęciliście mnie. Tak, nie uświęciliście mnie. Co takiego zrobili Mojżesz z Aaronem, że nie uświęcili Pana? Otóż u wód Meriba pod Kadesz Mojżesz i Aaron sprzeciwili się Panu, nie wykonali tego, co Pan im polecił. Mojżesz miał przemówić do skały, a z tej skały miała popłynąć woda. Ale Mojżesz Zamiast przemówić do skały, tak jak mu nakazał Pan, uderzył swoją laską w skałę i wtedy popłynęła woda. I Bóg wtedy powiedział do Mojżesza i Arona, że nie zaufali Panu, nie uwierzyli Panu, nie zrobili tego, co powiedział i w ten sposób nie uświęcili Go. Nie oddali Jemu czci. Gdyby zrobili tak, jak im Bóg nakazał, to Bogu oddana zostałaby cześć i chwała przez lud, ponieważ lud zobaczyłby, jak święty, jak wielki, jak potężny jest Pan, że daje im wodę ze skały. A tak, to ta chwała w jakiś sposób popłynęła do Mojżesza i do Arona. Więc Mojżesz i Aron nie uświęcili Pana. Nie uświęcili Pana poprzez to, że nie zrobili tego, co im nakazał, poprzez to, że lud nie uczcił Boga, ale w jakiś sposób wywyższył ich. Więc zobaczyliśmy, czym jest imię Boże, zobaczyliśmy, mam nadzieję, że rozumiemy, czym jest święcić, czy uświęcić imię Boże, czy Boga. Więc teraz no, do kupy to składamy i patrzymy, co z tego wyjdzie, czy co z tego wychodzi. Ale najpierw zobaczmy, jak ten fragment jest tłumaczony w innych wersjach Pisma Świętego. Niech będzie uświęcone Twoje imię. Wydawnictwo Świętego Pawła i Nowa Biblia Gdańska, też Biblia Warszawsko-Praska tak tłumaczy. Nowe Przymierze tłumaczy to, niech świętość otacza Twe imię. Słowo Życia tłumaczy to, niech Twoje święte imię będzie uwielbione. I Biblia Tysiąclecia tłumaczy to, niech się święci imię Twoje. Ale według mnie najbliżej dosłownego znaczenia jest to tłumaczenie, które mówi, niech będzie uświęcone Twoje imię. Niech będzie uświęcone Twoje imię. Widzieliśmy na przykładzie historii Mojżesza i Arona, jak oni nie uświęcili Boga. Możemy równie dobrze powiedzieć, że oni nie uświęcili imienia Boga. To jedno i to samo jest. Zatem na tej podstawie możemy zobaczyć, co mamy na myśli, kiedy wołamy. Niech będzie uświęcone Twoje imię. Niech będzie uświęcona Twoja osoba. Mojżesz i Aaron swoim postępowaniem sprawili, że Bóg nie został uwielbiony, że Bóg nie został otoczony czcią, nie otrzymał chwały należnej Jemu jako świętemu Bogu. Więc kiedy wołamy, niech będzie uświęcone Twoje imię, Twoja osoba, to w ten sposób wyrażamy nasze gorące i głębokie pragnienie, aby to Bóg odebrał wszelką chwałę i cześć. W ten sposób wyrażamy Bogu, że nie szukamy własnej chwały, że nie szukamy chwały dla samych siebie, ale szukamy chwały Boga, szukamy i pragniemy całej chwały dla Niego, dla Jego wspaniałej osoby. Wyrażamy nasze gorące i głębokie pragnienie, aby to On był czczony i chwalony nie tylko przez nas, ale też przez wszystkich ludzi, ponieważ jest Bogiem, który jest godzien wszelkiej chwały i czci. Pragnienie uwielbienia Boga było pierwszym i najważniejszym pragnieniem Pana Jezusa Chrystusa. W Jana 17 mamy odnotowaną modlitwę Jezusa, tak zwaną arcykapłańską modlitwę Jezusa. Jest to modlitwa, którą modlił się, zanim został pojmany. I w wersecie 4, 17 rozdziału mamy napisane, że Jezus, modląc się, powiedział do Ojca, ja Cię uwielbiłem na ziemi. Dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. Mojżesz i Aaron otrzymali dzieło do wykonania, ale zawiedli. Nie uwielbili Boga i przez to nie weszli do ziemi obiecanej, ale Jezus uwielbił Ojca na ziemi. Uwielbił Go poprzez to, że zrobił dokładnie to wszystko, co Ojciec Mu nakazał. W ten sposób pokazał, że nie szuka własnej chwały, ale chwały tego, który Go posłał. Możemy powiedzieć, że Jezus uświęcił imię Ojca poprzez swoje posłuszeństwo, poprzez szukanie Jego chwały. To było tak ważne dla Jezusa, Wielokrotnie to Jezus podkreślał, że nie przyszedł, by czynić swoją wolę, ale wolę tego, który go posłał, wolę Ojca. Podkreślał, że miłuje Ojca, a Ojciec miłuje Jego. I na przykład, kiedy Jezus zobaczył, jak w świątyni uprawiano handel, uniósł się gniewem, sporządził bicz, powywracał stoły handlarzy i wygonił ich ze świątyni. I wtedy uczniowie, widząc zachowanie Jezusa, przypomnieli sobie werset ze Starego Testamentu, który mówi: żarliwość o dom Twój pożera mnie. Jezus był tak przejęty czcią dla Ojca, że po prostu nie mieściło mu się w głowie, że tak można zaniedbać świątynię Pana, dom modlitwy, dom Jego Ojca. Kiedy widzimy Go modlącego się w ogrodzie Getsemane, nie Getsemane, tylko w ogrodzie oliwnym, kiedy miał zostać wydany, wołał: nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. To był ból, to było zmaganie się. Dlaczego? Ponieważ wiedział, że musi umrzeć. Wiedział, że musi umrzeć i to było ciężkie dla niego, ale chciał, czy dążył do tego, żeby całym swoim życiem uwielbić swojego Ojca, żeby mu być posłusznym aż do śmierci krzyżowej. Dlatego wołał: nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Więc widzimy, że to był cel jego życia, cel jego służby, aby uwielbić Ojca. Był to cel numer jeden, cel o najwyższym możliwym priorytecie w życiu Pana Jezusa Chrystusa. Więc kiedy wołamy: niech będzie uświęcone Twoje imię, to mówimy Bogu, że to jest też nasz cel jako uczniów Pana Jezusa Chrystusa. Na tym polega nasze naśladowanie Pana Jezusa Chrystusa, że Bóg jest dla nas najważniejszy, że naszym pierwszym i najważniejszym celem w życiu jest, aby uwielbić Boga i cieszyć się Nim na wieki być w Jego społeczności. Chcemy i pragniemy uwielbić Boga w naszym życiu poprzez to, że jesteśmy uczniami Jezusa oraz poprzez to, że wydamy obfity owoc. Wołamy: niech będzie uświęcone imię Twoje, ponieważ zobaczyliśmy Ojca, ponieważ poznaliśmy Ojca, jedynego prawdziwego Boga. Jezus Go nam objawił. Pan Jezus powiedział: kto mnie widział, widział Ojca. I poprzez Jezusa zobaczyliśmy Boga tak, jak to wcześniej nie było możliwe. Zobaczyliśmy i poznaliśmy Jego chwałę, Jego wielkość, potęgę i moc. Zobaczyliśmy Jego sprawiedliwość, świętość, miłość, dobroć. Zobaczyliśmy Jego wspaniałe i potężne dzieła, a szczególnie dzieło odkupienia. I w obliczu tego wszystkiego, kim i jaki jest Bóg, nie pozostaje nam nic innego, jak wołać do Boga: Twoje imię, nie nasze, ale Twoje imię niech będzie uświęcone. I padając na twarz przed Bogiem, możemy wołać razem z psalmistą: nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj chwałę, dla łaski swojej, dla wierności swojej. I możemy dodać: dla swojego Syna, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś, aby nas zbawił, aby nas wyrwał z grzechu i przyprowadził do Ciebie, dla tego wszystkiego, co dla nas w swej łasce i dobroci uczyniłeś, posyłając na świat swojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Nie nam, Panie, nie nam, ale Twojemu imieniu daj chwałę, dla tego wszystkiego, co uczyniłeś. A ponieważ Pan Jezus objawił nam Ojca, objawił nam, kim i jaki jest Bóg i mogliśmy poznać Jego wielkość, potęgę i moc, to kiedy wołamy: niech będzie uświęcone imię Twoje, to wołamy o to, aby inni ludzie też mogli poznać, żeby ci, którzy Go nie znają, mogli poznać Boga i uwielbić Go, ponieważ Bóg jest tak wspaniały. Dlatego naszym celem i pragnieniem jest nie tylko, abyśmy my mogli Go wielbić, ale też, żeby inni mogli Go poznać i wielbić, aby cały świat napełnił się chwałą Boga, aby cały świat wielbił Boga. Piotr w pierwszym liście swoim, 2:9, mówi nam, że wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Inne tłumaczenie mówi: abyście ogłaszali dzieła potęgi Jego, Więc to jest nasze powołanie, aby rozgłaszać dzieła potęgi Boga, aby rozgłaszać Jego cnoty, aby rozgłaszać to, jaki Bóg jest wspaniały, aby inni mogli uwierzyć. Dlatego głosimy Ewangelię, dlatego głosimy Chrystusa, ponieważ w Nim zamieszkała cała pełnia boskości. Dlatego głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Głosimy Chrystusa, ponieważ tylko przez wiarę w Niego człowiek może uwielbić Boga. Więc to nam pokazuje, że w modlitwie nie tyle chodzi o słowa, chociaż modlitwa polega na wypowiadaniu słów, ale w modlitwie przede wszystkim chodzi o serce, o nasze serce. Pierwsza petycja nam o tym bardzo mocno przypomina, ponieważ możesz modlić się poprawnie, używając poprawnych słów, słów Pana Jezusa Chrystusa, możesz używać poprawnych teologicznie treści, ale jeśli w twojej modlitwie nie ma prawdziwego i głębokiego pragnienia oraz wołania płynącego z twojego serca, niech będzie uświęcone imię twoje, to nie jest to modlitwa, jakiej uczy nas Pan Jezus. Jeśli chcemy modlić się tak, jak Jezus tego nauczył, to przede wszystkim musimy mieć nie tylko te same słowa, ale te przede wszystkim te same pragnienia serca dotyczące Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. A pierwsze i najważniejsze pragnienie, jakie musi być w naszym sercu, dotyczy imienia Boga, czyli osoby Boga, tak jak On nam jest objawiony w całym Piśmie Świętym. Jezus uczy nas, że naszym największym pragnieniem i dążeniem powinno być uwielbienie Boga, ponieważ to było pierwszym i najważniejszym pragnieniem, dążeniem, celem Jego samego. On spełnił to wszystko, z czym posłał Go Ojciec. Uniżył się i przyjął postać sługi i był posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Zrobił to, żeby uwielbić Ojca. I to powinno być naszym największym pragnieniem, uwielbienie Boga. Nie tylko przez nas samych, ale aby cały świat wielbił naszego Stwórcę. Jakie jest twoje największe pragnienie serca? Czy jest takie samo jak pragnienie Jezusa? Czy naśladujesz Jezusa właśnie w tym pragnieniu uwielbienia Boga? Czy szukasz Jego chwały? Czy też może szukasz chwały dla siebie? A kiedy przychodzisz przed Boży tron, to o co modlisz się najpierw? Co jest twoją pierwszą petycją? Czy jesteś skupiony przede wszystkim na swoich osobistych potrzebach i od nich zaczynasz modlitwę? Czy też może najpierw skupiasz się na tym, jak wspaniały, dobry, wielki i święty jest Bóg? Czy kiedy przychodzisz przed oblicze Pana, to jesteś do głębi przejęty świętością Boga? Czy przychodzisz przed Jego oblicze z właściwym nastawieniem, z nastawieniem, że uwielbienie Boga jest twoim największym pragnieniem oraz celem w życiu? Czy przychodzisz przed Jego święte oblicze z Ewangelią, z dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie w swoim sercu? I czy z powodu Ewangelii, z powodu tego, co Bóg przez Jezusa Chrystusa zrobił dla ciebie na krzyżu, przychodzisz do Boga z wołaniem: niech będzie uświęcone twoje imię. Chrześcijaństwo to Chrystus w sercu człowieka. Chrześcijaństwo to człowiek przemieniony przez Ducha Świętego od wewnątrz na podobieństwo Chrystusa. Jeśli w twoim sercu nie ma tego pragnienia i gotowości, które miał Chrystus, by zrobić wszystko, żeby Bóg był uwielbiony przez twoje życie, to niestety, ale nie jesteś uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Nie jesteś chrześcijaninem, nie poznałeś Boga. Dlatego wołaj do Chrystusa, aby objawił ci Ojca. Wołaj do Ojca, aby objawił ci Chrystusa, ponieważ bez tego objawienia, bez pomocy z góry nie jesteś w stanie przyjść do Boga. To Bóg musi zmienić twoje serce i dać ci nowe pragnienie. Sam tego nie zrobisz, dlatego potrzebujesz Chrystusa. Potrzebujesz Chrystusa, aby móc zawołać z głębi swojego serca: Ojcze mój, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone imię twoje. Tylko wtedy, kiedy Ewangelia jest żywa w naszym sercu, ta modlitwa naprawdę jest wyrazem naszego pragnienia. ponieważ przez Ewangelię, przez to, co Chrystus zrobił dla nas na krzyżu, widzimy, jak wielki, jak święty jest Bóg. I wtedy możemy zawołać: Ojcze mój, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię, ponieważ Ty wszystko zrobiłeś. I wszystko było dobre. Amen.